Rozdział pierwszy. Unikanie, zagłuszanie i fałszowanie prawdy. W jaki sposób tworzymy nieprawdziwy obraz świata i nas samych. Czego się boimy i jakie mamy sposoby na unikanie niewygodnych uczuć? Tak naprawdę wcale mi na tym nie zależało. To tylko dodatkowe obowiązki i większy stres. Zdarza nam się w ten sposób pomyśleć, kiedy awans w pracy zgarnia kolega z zespołu. To dlatego, że mnie tak szaleńczo kocha. Powtarzamy sobie, gdy partner rozlicza nas z czasu spędzonego ze znajomymi. A dlaczego tak długo? Kto dokładnie był? Czy ktoś się do ciebie przystawiał? W jakiej kawiarence byliście? Wezmę się za siebie, gdy tylko mój maluch podrośnie. Teraz nie mam na to czasu. Odpowiadamy koleżance, która od dłuższego czasu próbuje namówić nas na fitness, jogę czy wspólne bieganie. I być może rzeczywiście wolimy nasze dotychczasowe stanowisko pracy, bo czujemy się na nim wystarczająco spełnieni. Realizujemy swój potencjał, mamy zgrany team. Być może ukochany przepytuje nas wnikliwie, bo czuje się wyjątkowo niepewnie, gdyż na tym konkretnym spotkaniu miała pojawić się nasza dawna miłość. Być może za pół roku oddamy dzieciątko do przedszkola i postawimy na aktywność fizyczną, ale wiecie, jak jest najczęściej? Ano tak, że gdzieś tam w środku czujemy się rozczarowani i przygaszeni, że to nie my zdobyliśmy nowe stanowisko, że to nie nas doceniono i zauważono, być może po raz kolejny. Nasz partner z kolei przejawia tendencję do urządzania nam przesłuchań i scen zazdrości, ilekroć wybierzemy się na towarzyskie spotkanie bez niego. Jest apodyktyczny, napastliwy i próbuje stłamsić wszelkie przejawy naszej niezależności. Spory rozdźwięk, prawda? Poduszka powietrzna z mrzonek. Większość z nas, a może nawet każdy, ma w swoim życiowym pakiecie podręcznym zestaw iluzji, przekonań, mrzonek na temat siebie oraz innych, który działa niczym poduszka powietrzna. Amortyzuje bolesne zderzenie z rzeczywistością. Kiedy nie chcemy zmierzyć się z niewygodną prawdą na temat samych siebie czy też bliskich nam osób, sięgamy po takie dobrze nam znane zdania, wentyle bezpieczeństwa. Zamiast zmierzyć się z trudnymi, często bolesnymi emocjami, które dana sytuacja wyzwala, wolimy powtarzać sobie jak mantrę, że wcale nam nie zależy, wcale nie mamy na coś ochoty, wcale nie jest nam przykro, że ktoś nas w czymś pominął. Wzięlibyśmy się za siebie, ale nie mamy na to siły. Zrobilibyśmy coś dla innych, ale nie mamy na to czasu. Ożywimy swoje małżeństwo, jak tylko dzieci wyfruną z gniazda. Spędzimy więcej czasu z dziećmi, jak tylko nasza praca nam na to pozwoli. Nasze dzieci wcale nie przekraczają granic, po prostu są wychowywane w duchu rodzicielstwa bliskości. Mąż przestanie romansować, gdy tylko zmieni pracę i przestaną się wokół niego kręcić te rozchichotane panienki. Gdybyśmy tylko mieszkali w innym mieście, z pewnością nasze życie wyglądałoby inaczej. Czytaj, lepiej. Te i innym podobne bajeczki powtarzamy sobie niczym mantrę. Jeden raz, drugi, trzeci, dziesiąty, setny. Żyją z nami na co dzień. Są jak starzy, dobrzy przyjaciele, na których zawsze można polegać i którzy nigdy nie zawiodą. Po którymś razie wypowiedzenie takich zdań na głos czy też żonglowanie nimi w myślach nie wywołuje najmniejszego zgrzytu. Jesteśmy z nimi już tak zaprzyjaźnieni, że przyjmujemy je tylko jako całkowitą prawdę. Jesteśmy święcie przekonani, że tak właśnie jest. W taki sposób działają iluzje, którymi zaczarowujemy swoje życie, by poczuć się lepszymi. Bardziej kompetentnymi, kreatywnymi, altruistycznymi, troskliwymi, życzliwymi, otwartymi na innych. To dzięki nim pompujemy własną samoocenę i poczucie, że jesteśmy dla innych ważni, że nas szanują, doceniają i kochają. Szambo wybije. Chyba każdy nosi w sobie jakiś trudny obszar, do którego niechętnie zagląda i z którym ciężko się zmierzyć. Składają się na niego wszelkie nasze lęki, słabostki, potknięcia. No i tu drogi są dwie. Albo zmierzymy się ze swoimi niedostatkami i zrozumiemy, w jaki sposób wpływają na nasze codzienne życie, relacje rodzinne i zawodowe, albo zrobimy wszystko, by wrażliwych obszarów nie tykać. Będziemy żyć na okrętkę, stąpać na paluszkach i przymykać oczy, byle tylko nie zmierzyć się z trudnościami, niewygodną prawdą, oceną ze strony innych. Będzie nam się wydawało, że jak skrzętnie ukryjemy przed sobą wszystkie uwierające nas prawdy, to nikt się o nich nie dowie. to będzie wszystko ładnie i cacy. A to niestety, a może raczej stety, tak nie działa. Emocjonalne szambo prędzej czy później wybije i zrobi się zapaszek. Czy da się go ukryć? To tak jakby oczekiwać, że odór wydobywający się z kolektora ściekowego da się zneutralizować kilkoma kroplami perfum. Owszem, niektórzy z nas potrafią wznieść emocjonalny kamuflaż na wyżyny mistrzostwa. Co więcej, wciągają w to samo oszukiwanie się najbliższych – męża, żonę, dzieci, rodziców. I to może skutecznie zadziałać, bo przy tak bliskich relacjach zazwyczaj brakuje odpowiedniego dystansu, spojrzenia na daną sytuację z boku, na zimno. To raczej nieco dalsze otoczenie osoby samooszukującej się, przyjaciele, koledzy z pracy – ma szansę wyłapać towarzyszące jej ułudy, dostrzec, że coś tu nie gra, że przecież wcale nie chodzi o brak czasu na spotkanie z rodzicami, tylko o brak ochoty na złożenie im wizyty. Dlatego, że istnieją od lat gromadzone żale i wzajemne pretensje, nieodpuszczone krzywdy albo dlatego, że rodzice są już starzy, zniedołężniali i kompletnie nie dbają o własną higienę. I wcale nie jest tak, że po macierzyńskim chcemy jak najszybciej wrócić do pracy tylko dlatego, że jak nic, szef znajdzie sobie kogoś lepszego na moje miejsce i wymyśli powód, by mnie zwolnić. Trzeba walczyć o swoje. Bardziej kieruje nami chęć zawodowego spełniania się, potrzeba realizowania się nie tylko w roli młodej mamy, ale także w roli pracownika, szefowej, bizneswoman. Pragnienie wymiany informacji, dzielenia się swoimi przemyśleniami, podejmowania intelektualnego wysiłku. To takie zwyczajne i ludzkie, a jakże wiele świeżo upieczonych mam nie daje sobie prawa do takich potrzeb. Pojawiają się wyrzuty sumienia, ilekroć ich myśli nie orbitują stale wokół maleństwa. A cóż dopiero, gdy mają się przyznać same przed sobą, że dzieciątko, mimo iż bardzo przez nie kochane, nie przesłoniło im całego świata, nie okazało się kluczem do pełnego szczęścia, nie przyniosło ostatecznej nirwany. I dalekie od prawdy jest to, że nasz partner romansuje na boku w ramach wyjątku, bo w jego aktualnej pracy młodziutka stażystka wprost siłą wepchnęła mu się w ramiona. Nie, nasz misiaczek notorycznie nas zdradza, gdy tylko nadarzy się ku temu okazja. Okantować siebie. Nie zawsze jednak znajdzie się ochotnik, który obnaży przed nami snute przez lata fantasmagorie. Do tego potrzeba wszak odwagi. Odsłonięcie prawdy zapewne nie spotka się z aplauzem. Osoba, której iluzje zostaną rozbite w drobny mak, poczuje się dotknięta, goła i bezbronna. Najczęściej obruszy się, okopie jeszcze bardziej na swoim stanowisku i zerwie kontakt z nadgorliwym. I nie ma się co dziwić. Jeżeli żyła przez wiele lat w wyidealizowanym świecie, to niełatwo jej będzie pożegnać się ze złudzeniami, zmierzyć z własną porażką, nieomylnością, strachem, samotnością. Psychiczna samoobrona będzie dążyła do utrzymania lukrowanego wizerunku siebie czy też najbliższej rodziny. Jeśli przez tyle czasu z licznymi sukcesami kantowała siebie, to dlaczego by nie miała uprawiać tego kanciarstwa odrobinę dłużej? Pora na dawkę psychologicznej teorii. Malutką. Obiecujemy. Takie życie w kokonie iluzji opiera się zwykle na stosowaniu tzw. mechanizmów obronnych. Mechanizmy obronne to zazwyczaj nieświadome sposoby unikania bądź łagodzenia trudnych dla nas uczuć i emocji. Dzięki nim radzimy sobie z wewnętrznymi konfliktami, potrafimy zmniejszyć lęk, stres, frustrację, poczucie samotności, poczucie winy czy też poprawić swoją samoocenę. Nie zmieniamy przy tym sytuacji, która takie emocje wywołuje. Możemy natomiast zniekształcać rzeczywistość, ale o tym napiszemy szerzej w następnym podrozdziale. Każdy z nas wykorzystuje te mechanizmy w trudnych momentach i potrafią one być bardzo pomocne, ale stosowane dla zmniejszenia napięcia bez próby zmiany sytuacji i rozwiązania problemów na dłuższą metę nam szkodzą. Generalnie nasza podświadomość robi wszystko, by mniej bolało. Przykład. Nie dostajemy wymarzonej posady w znanej korporacji i jak sobie to tłumaczymy? Że byli od nas lepsi kandydaci z większym doświadczeniem, z ciekawszym portfolio? Nic z tych rzeczy. To wszystko przez tę odpicowaną zołzę, która przekonała resztę komisji rekrutacyjnej, żeby nas nie wybrano. Z pewnością boi się konkurencji. O, trochę nam lepiej. Koncepcję mechanizmów obronnych odkrył Zygmunt Freud. Z czasem rozwinęła ją jego córka Anna. W tym miejscu można by napisać przynajmniej 100 stron o freudowskiej świadomości, nieświadomości, to, ja i Nadia, instynktach oraz popędach. My jednak na potrzeby niniejszej książki ograniczymy się do wymienienia i opisania kilku charakterystycznych i stosunkowo często stosowanych mechanizmów obronnych. Pierwszy. Zaprzeczanie. Ten mechanizm obronny pozwala na ukrycie przed świadomością przykrych, czasem traumatycznych bądź nieakceptowanych społecznie wydarzeń. Konkretne doświadczenie jest przez nas ignorowane. Aby odsunąć od siebie negatywne myśli i niechciane uczucia, nie przyjmujemy do wiadomości realnych faktów. Posługiwanie się zaprzeczeniem jest dość powszechne na etapie dzieciństwa. Przykładowo, dziecko zaprzecza, że jego ukochany kotek umarł i twierdzi, iż zwierzak nadal jest obecny, tyle że jest niewidzialny, albo że wyszedł sobie pobiegać i niedługo wróci. Z kolei dorośli często zaprzeczają wydarzeniom katastroficznym, niebezpiecznym, nagłym i niezależnym od nich, takim jak wypadek drogowy, pożar, katastrofa lotnicza. Na zasadzie, mnie się to nie przytrafi. Zdarza się, że zaprzeczamy nieuleczalnej chorobie. Owszem, trzymamy w dłoni pisemną diagnozę, jednak czujemy, że to jakaś pomyłka, która za jakiś czas z pewnością wyjaśni się na naszą korzyść. Zaprzeczamy agresji ze strony rodziców, jakiej doznaliśmy w dzieciństwie. Ojciec wcale nie okładał nas pięściami dzień w dzień bez powodu, tylko od czasu do czasu dawał klapsy w tyłek motywujące do nauki. Mąż nie zdradza nas z kochanką, po prostu podczas podróży służbowej zabrakło w hotelu wolnego pokoju dla asystentki. Alkoholik, który co kilka dni upija się do nieprzytomności, zaprzecza, że ma problem z alkoholem. Drugi. Wyparcie. Wyparcie polega na tym, że odsuwamy od świadomości jakąś myśl, pragnienie czy też wyobrażenie. Spychamy je do nieświadomości, gdy są dla nas bolesne lub zagrażające. Mogłyby wzbudzić poczucie winy czy też dylematy moralne. Wypieranie wspomnień wymaga ciągłego wkładania energii w to, aby nie wróciły do świadomości, dlatego jest to proces bardzo wyczerpujący i szkodliwy. Wyparcie może przybrać postać luk w pamięci, a nawet całkowitej amnezji, jeśli dotyczy traumatycznych wydarzeń. Tak może się zdarzyć u uczestnika wypadku, ofiary molestowania, świadka zabójstwa. Jednak prędzej czy później stłumione emocje dadzą o sobie znać, będą się domagać, by je poczuć i przeżyć. Powrócą do nas choćby jako dolegliwości somatyczne. Bóle somatyczne brzucha, stawów, głowy, nudności, zaparcia, zespół jelita drażliwego, etc. Sny o powtarzalnej treści, różnego rodzaju awersje, wstręt do ludzi, seksu, określonego rodzaju pożywienia danej czynności i tym podobne. Przykłady wyparcia. Matka wypiera, że oddała dziecko do domu dziecka. Syn wypiera, że ojciec był aktywnym komunistą z PZPR. Ojciec wypiera, że znęcał się nad dziećmi, gdy były małe. Trzeci. Racjonalizacja. Racjonalizacja to stosowanie służących samooszukiwaniu się usprawiedliwień własnych niepowodzeń lub nieakceptowanych społecznie decyzji, zachowań, postaw, podczas gdy nasze prawdziwe motywy pozostają ukryte, częstokroć również przed naszą świadomością. Zmieniamy ocenę danej sytuacji, przedmiotu czy też osoby, co w efekcie pozwala nam poczuć się lepiej z własnymi działaniami, zmniejszyć wyrzuty sumienia. Na przykład obarczamy winą za niepowodzenie danego projektu w firmie kolegę z zespołu, podczas gdy sami mocno przyczyniliśmy się do porażki. A następnie wmawiamy sobie, że to wcale nie było podłe z naszej strony, bo kolega nie po raz pierwszy wyląduje na dywaniku u szefa i jego dni w firmie były i tak policzone. Nie ma sensu, żeby się męczył. Tak właściwie to wyrządzamy mu przysługę. Sprytne, prawda? Wielu z nas opanowuje do perfekcji szukanie tego typu usprawiedliwień na różne własne świństewka albo niepowodzenia. Kiedy dobrze pokombinujemy, to właściwie każdą swoją porażkę zamieniamy w pozorny sukces. Wystarczy, że zastosujemy odmianę racjonalizacji określaną jako kwaśne winogrona. Wytłumaczymy sobie wówczas, że coś, czego początkowo pragnęliśmy, a czego nie udało nam się zdobyć, osiągnąć, wcale nie jest takie wspaniałe. Nie zostałam zaproszona na wesele koleżanki z pracy. To nawet i lepiej. W końcu, co to za atrakcja? Duszna sala w małej mieścinie, spoceni wujaszkowie, ciepła wódka i zagryzka z kiełbasy, którą pachnie się potem przez 2 dni, a do tego trzeba wydać kasę na sukienkę. Inną odmianą racjonalizacji są słodkie cytryny. Zachodzi ona wówczas, gdy wmawiamy sobie, że sytuacja, w której się znaleźliśmy, obiektywnie kiepska, wcale nie jest taka zła. Bierzemy kurs na hura optymistyczne myślenie. Przykładowo, mąż Joanny jest typowym pracoholikiem. Całe dnie spędza w pracy, jest totalnie poświęcony własnej karierze. W domu bywa gościem. W weekendy jeździ na targi, obiady jada na mieście. Praktycznie nie wie, co słychać u żony i dzieci. Gdyby spytać go, w której są klasie, musiałby się dłuższą chwilę zastanowić. Joanna, obiektywnie rzecz biorąc, czuje się opuszczona i osamotniona. Zajmuje się domem i wychowuje dzieci praktycznie w pojedynkę. Trudno jej pogodzić się z fizyczną i emocjonalną nieobecnością męża. Próbuje jednak odnaleźć słodycz cytryny, bo przecież ta sytuacja ma swoje plusy. Dzieci podrosły i nie potrzebują już ciągłego doglądania. Stać ją na wszelkie przyjemności, takie jak wizyta u kosmetyczki, pobyt w spa, markowe ubrania. Ma coraz więcej czasu na różne hobby. Koleżanki, których mężowie wracają punkt 16 do domu i wiecznie się czegoś czepiają, zazdroszczą jej takiej swobody. Prawda, że łatwo uwierzyć w tę ułudę szczęśliwości? 4. Projekcja. Projekcja jest mechanizmem obronnym, w którym własne, trudne, niepożądane emocje, a także cechy, uczucia, poglądy przypisujemy nieświadomie innym. Przykładowo, zdenerwowana osoba, która krzyczy i ekspresyjnie gestykuluje, twierdzi, że to jej rozmówca jest osobą atakującą, wyładowującą się na niej. Albo mężczyzna, który notorycznie okłamuje żonę, posądza ją o nieuczciwe zachowania. 5. Idealizacja. Polega ona na tym, że wyobrażamy sobie kogoś lub daną sytuację o wiele bardziej optymistycznie, niż ma to miejsce w rzeczywistości. Obiekt idealizacji rozszczepiamy na 2 części, dobrą i złą, a następnie zaprzeczamy istnieniu złej części, jednocześnie wyolbrzymiając tę dobrą, dostrzegając wyłącznie zalety. Idealizujemy rodziców, nauczycieli, później także partnerów, czyli te osoby, od których jesteśmy w jakiś sposób zależni emocjonalnie. Warto zwrócić uwagę na tak zwane moralne mechanizmy obronne, czyli takie, dzięki którym nadal postrzegamy siebie jako dobrych ludzi, mimo tego, że naruszyliśmy wyznawane wartości, zasady moralne. Zaliczymy do nich m.in. rozmycie odpowiedzialności, dzielenie się winą z innymi, porównywania własnych moralnie nagannych czynów z jeszcze gorszymi czynami innych ludzi, wyparcie negatywnych konsekwencji swoich czynów, dehumanizację ofiar swoich czynów, określanie złych czynów nazwami mającymi mniej negatywny wydźwięk. Jak choćby stosowane często w latach 90. jadę na jumę zamiast będę kradł. Mnie to nie dotyczy. Spektrum mechanizmów obronnych jest o wiele szersze, ale zatrzymamy się na wyżej zaprezentowanym wycinku. W rozdziale 2 zaś zaprezentujemy Wam przekrój kilkudziesięciu studiów przypadku, które od środka pokażą działanie iluzji i od strony pacjenta, który je stosuje w codziennym życiu i od strony terapeuty, który pomaga je odkryć, a następnie przepracować. Zastanawiacie się teraz, czy sami korzystacie z mechanizmów obronnych i częstujecie się złudzeniami? Kiwacie głowami? No to witajcie w klubie. Każdy prędzej czy później uprawia takie czary-mary. W końcu pigułka prawdy bywa naprawdę gorzka i trudna do przełknięcia. Że niby co? Myślicie sobie, że mój związek już dawno się posypał? Że tak naprawdę moje dzieci mają mnie w nosie? Że teściowie nigdy nie szanowali moich decyzji i granic? Że nie mam wystarczających umiejętności, by powalczyć o awans? Że zapuściłam się fizycznie i mentalnie na własne życzenie? Ha! Wierutna bzdura. Mnie to nie dotyczy. Jeśli tak nie jest, to wspaniale. Gratulujemy. Ale jeśli to się chociaż troszkę zgadza, to usiądźcie wygodnie w fotelu i zapnijcie pasy, bo zaraz zastanowimy się, czy to zagłaskiwanie rzeczywistości bardziej Wam pomaga, czy może raczej odłącza Was od prawdziwego życia i wprowadza w stan emocjonalnej wegetacji.